zgodzie z naturą. W Polskim Radiu Białystok.
Zgoda z naturą to jest taki stan, w którym umiemy funkcjonować indywidualnie i społecznie w tej zieleni, którą mamy do dyspozycji, umiemy o nią dbać. To wcale nie jest takie proste, ale wszystko się zaczyna od takiej chęci zrozumienia, czym jest natura i co mamy pod ręką. Elżbieta Sawicka i Aneta Kułak powołały inicjatywę Supraśl Las. Tak mogę powiedzieć, że postanowiłyście aktywnie uczestniczyć w dbaniu o to, co w naszym życiu jest zielonego. Ale wszystko zaczęło się od rekreacji, czyli od tej chęci korzystania z natury.
Zaczęłam dużo więcej chodzić po lesie, po prostu, bo trochę zmieniłam swoje życie zawodowe. I zaczęłam więcej obserwować. Zauważyłam zmieniający się las, że na przykład zaczęłam się gubić w lesie. Był las, nie ma lasu. Pojawił się młodnik albo zrąb. Zaczęłam się interesować trochę tym tematem, czy coś można z tym zrobić, ale dopiero jak zobaczyłam pracujący harwester na górce w leśnictwie Katrynka, chodząc z koleżanką z kijkami, gdzie padały jak zapałki te drzewa, my się popłakałyśmy i postanowiłyśmy, że musimy coś z tym zrobić. Najpierw działałam indywidualnie, po prostu sama zaczęłam się kontaktować z leśnikami i czytać bardzo dużo, jakie jest prawo zbudowane, jak brzmią ustawy, rozporządzenia, bo zwykły człowiek nie ma pojęcia tak naprawdę, nawet co to są lasy państwowe. Od tego w ogóle trzeba zacząć.
Zacznijmy od tego, że jesteśmy wrażliwi na to, co jest naturalne w naszym otoczeniu. A potem zaczyna się drążenie nie tylko kwestii urody tego krajobrazu, nie tylko jakości, bo przyrodnicy wtedy patrzą na jakość, co tam jest, co można zobaczyć. A wyście spojrzały na to trochę inaczej. Jest to wartość, którą
tak,
należy doceniać?
Tak, bo mi się wydawało, że las jest i że on jest i będzie. Mama mi opowiadała, że puszcza była i puszcza będzie. Fascynacja przyrodą i zainteresowanie tymi innymi funkcjami i tym dobrem, co nam daje, dalej trwa. Tylko do tego się dołożył jeszcze te, bym powiedziała, już takie bardziej drobiazgowe wchodzenie w szczegóły techniczne. I poznałam Anetę na imprezie sprzątania lasu, którą zorganizowało gmina Wasilków.
To ładna nazwa,
tak,
impreza,
tak,
prawda?
No, to była impreza, bo najpierw było sprzątanie, potem było ognisko. Powiedziałam, że na pewno jest o tej samej wrażliwości osoba.
Tak, ja przez wiele lat mieszkałam w gminie Wasilków, to znaczy nawet w samym Wasilkowie i kilkukrotnie brałam udział w tych wydarzeniach sprzątania lasu, które organizowała gmina. Natomiast ja jestem zapaloną grzybiarką i w moim przypadku też zaczęło się to podobnie jak w przypadku Eli, kiedy z pieśnią na ustach i z koszyczkiem w ręku poszłam do lasu, a tam lasu nie ma. I wtedy też się powłakałam.
Zaczęłyśmy nawiązywać kontakty, od razu to poleciało.
Tak, ponieważ w pewnym momencie po prostu następuje w człowieku przesilenie. W człowieku, który kocha tą przyrodę, który stara się o nią dbać i stara się szukać ludzi, którzy są podobni.
Szukamy ludzi, którzy są podobni po to, żeby to nie było tak, że nie ma głosu społecznego. Co to w ogóle jest las państwowy? Co to w ogóle jest las społeczny?
Nie wszystkie lasy są państwowe, są jeszcze lasy prywatne, ale tak zwane lasy społeczne, jeżeli już powstają czy powstaną, to w lasach państwowych. I to jest taka kwestia umowna. Nie ma jeszcze na to nawet porządnego prawodawstwa. Lasy społeczne, ja rozumiem, to są lasy, które są po prostu dużo więcej warte dla społeczeństwa. Wartość tego lasu jest większa niż wartość drewna, które w nich rośnie. To się da policzyć, są na to metody, ale to jest nowa dziedzina ekonomii. Także myślę, że to się będzie rozwijało. Na razie prac naukowych na ten temat nie ma zbyt wiele. W Polsce jest taki profesor, który się tym zajmuje, nazywa się Giergiczny. Opracował mapę wartości rekreacyjnej lasu. Bardziej on postawił właśnie bardziej na rekreację, ale społeczny las może być też, bo ma wartość historyczną, kulturową, emocjonalną, czy też klimatyczną, tak. Czy ochronę wody, czy ochrona w ogóle przed hałasem na przykład. A jest jeszcze funkcja produkcyjna lasu, czyli to, co las nam daje, jakie nam daje pożytki, głównie drewno. No i tam jeszcze jakieś jagody, grzyby, owoce.
Tak, ponieważ w instrukcji urządzania lasu jest wyraźnie napisane, że las spełnia trzy funkcje, czyli produkcyjną, społeczną i przyrodniczą. Także w zasadzie każdy las jest w pewnym sensie lasem społecznym, ale tutaj chodzi o wydzielenie takich obszarów, które są szczególnie cenne dla mieszkańców głównie miast, czy jakichś miejscowości najbliższych.
Trochę jest tak, że się upominamy o te miejsca. Gdybyśmy ich nie używali, gdyby nie były ważne, gdybyśmy nie obfotografowali, nie robili tam wydarzeń z tym związanych, no to będą to miejsca zapomniane, no i przestaną być przez nas samych odbierane jako ta wartościowa, ważna część naszego życia, naszej codzienności.
Tak, dokładnie. Na przykład Puszcza Knyszyńska. Jeszcze 10 lat temu, jak się wymieniało Puszcza Knyszyńska, to większość ludzi mówi, a to las gospodarczy. Co to za puszcza? Ale ja chodziłam do tej puszczy, do tego lasu gospodarczego i chodziłam między 150-letnimi świerkami, które pamiętały, nie wiem, tam mojego pradziadka. Trzeba po prostu zacząć pokazywać ludziom też inne miejsca, bo puszcza jest mozaikowa, jak to nazywają leśnicy. Składa się z wielu, wielu różnych, można powiedzieć, ekosystemów leśnych, bo w ogóle las powinien być postrzegany jako ekosystem, a nie jako drzewostan czy jako dostawca drewna.
Ale też ekosystem, w którym my jesteśmy jako ludzie w obiegu. Nie ten ekosystem, który jest obok nas, tylko ten ekosystem, w którym my jesteśmy.
No myślę, że bez lasu nas by nie było. Albo komfort naszego życia byłby dużo, dużo niższy.
W zgodzie z naturą.
Z perspektywy zamkniętego mieszkania, w którym siedzimy z nosem w komputerze, to nie jest takie oczywiste.
Ale ludzie, których spotykamy, bardzo ten las kochają, no i są zaangażowani w jego próby zachowania i próby utrzymania w takim stanie, jakim jest, bardzo podchodzą do tego emocjonalnie i bardzo osobiście, dlatego że są związani z tym lasem dzięki temu, że tam spacerują, jeżdżą rowerem. Jest takich ludzi mnóstwo. Przecież jeżeli pójdziemy do Lasu Turczyńskiego, czy do Zwierzyńca, czy do Lasu Solnickiego, zobaczymy tam naprawdę rzesze ludzi, którzy z tych lasów korzystają. Więc to nie jest tak, że to jest tylko dla zapaleńców, ale naprawdę to jest las, który odwiedza mnóstwo białostoczan w zasadzie codziennie, a w weekendy to już szczególnie.
To jest akurat bezsporne, ale możemy podyskutować o tym, czy ci ludzie wierzą, że mają jakiś wpływ i że mogą coś zrobić, bo wiele osób mówi, nic nie robię, bo i tak to nic nie da. Bo jest ustawa o lasach, bo jest priorytet gospodarki leśnej, to znaczy w ustawie o lasach jest funkcja społeczna pierwsza wymieniona, ale chyba społeczna jest taka, żeby nam dostarczano drewna, bo drewno jest potrzebne, wszyscy z niego korzystamy. I ludzie po prostu nie wierzą w to. Myśmy trochę uwierzyły, że my same przed sobą powiemy, my próbowałyśmy jakiś las ochronić, wpływać trochę też na ogólny trend, jaki się pojawił w Polsce. Zainteresowanie lasami wzrosło i polityką leśną, i lasami państwowymi. Leśnicy mają teraz żal, że oni stracili bardzo zaufanie społeczne.
O tym można dyskutować, ale dosyć oczywiste jest to, że tak jak mówicie, jesteśmy bardziej nastawieni na to, żeby korzystać z miejsc zielonych. Doceniamy piękny widok z okna. Nawet jeżeli jesteśmy zapalonymi mieszczuchami, to chcemy mieć tam ładny widok, a nie beton. To jest w ogóle
paradoksalnie. Ale niektórzy ludzie chcą, pod ich oknem drzewa ma nie być. Jak gałęzie wchodzą, to trzeba ściąć. Tak, to akurat to jeszcze zależy.
Jeszcze też dodajmy, że ten rodzaj inicjatywy to jest rodzaj aktywności, w której nie ma takiej agresji, o której niektórzy myślą, że o, ekolodzy przywiązują się do drzew, głośno krzyczą i robią awantury. To nie jest tak.
Nie, to nie jest tak.
A jak to jest?
Tworzymy społeczność ludzi pozytywnie nastawionych do życia, po pierwsze. Staramy się być nawet pozytywnie nastawieni do instytucji Lasy Państwowe i rozmawiajmy z nimi i próbujmy na nich wpływać. Zakładamy w większości przypadków dobrą wiarę leśników, co najwyżej jakieś niezrozumienie, bo linia podziału jest po prostu między podejściem, czy natura jest dla nas, czy my jesteśmy ponad naturą, przyrodą, czy my jesteśmy składnikiem przyrody. Czy my mamy z naturą funkcjonować równolegle, czy być ponad? I tu jest ten punkt podziału, i tu są takie starcia w dyskusjach. Czy tutaj jest przyroda, a człowiek jest ponad w piramidzie, czy my jesteśmy po prostu na równi ze wszystkimi istotami? No to jest takie trochę już filozoficzne, ale to czujemy, że ci ludzie, którzy uważają, że przyroda jest po to, żeby ją eksploatować, z nami się nie dogadują. Szanujemy takie podejście i tyle. nie wchodzimy właśnie przez to też w konflikty, bo nie dyskutujemy już na te tematy dotyczące światopoglądu, w ogóle nie dyskutujemy.
Staramy się działać dwutorowo. Pierwszy nasz taki tor, że tak powiem, działania to są rozmowy z nadleśnictwami, które mają na celu próbę wpłynięcia na politykę zarządzania lasami, tak aby te potrzeby społeczne były bardziej zauważane, zwłaszcza podczas projektowania czy planu urządzania lasu, czy jakichś innych dokumentów. A drugi tor to jest rekreacja, czyli zainteresowanie ludzi, którzy kochają las, kanalizowanie trochę tych ich działań ku takim działaniom, które mogłyby wpływać realnie na to, co się dzieje z naszymi lasami, z tymi lasami, do których chodzimy i z których korzystamy.
Jest to jasny sygnał do tak zwanych włodarzy, że to jest ta funkcja, która jest postrzegana przez społeczeństwo jako atrakcyjną. Zresztą w Puszczy Knyszyńskiej chociażby jest dużo miejsc, o które nadleśnictwa bardzo pięknie dbają. Miejsca na wypoczynek, na spędzenie czasu z rodziną. Super. I tam przyjeżdża dużo ludzi, więc czasem jest tak, że rzeczywiście trzeba zrobić w pewnym sensie promocję jakiejś ścieżki, jakiegoś wydarzenia, jakiegoś sposobu korzystania z lasu.
W zgodzie z naturą.
Coraz więcej też i coraz bardziej naturalnie traktujemy te kąpiele leśne. I to też jest takie nowum, ale dzięki temu, że my chcemy korzystać z tego typu wypraw i tak spędzamy czas, to jest to zauważane.
Zauważane są te miejsca, a my pokazujemy też nowe miejsca. Na tym nam zależy, żeby ludzie poznali trochę więcej Puszczy Knyszyńskiej niż Supraśl, Pulko, co tam jeszcze, Królowy Most, albo to tam, gdzie są żubry, Kopna Góra, gdzie na polanie może być 200 samochodów i 30 grilli rozpalonych, a na przykład w rezerwacie, który się zaczyna, nie wiem, 200 metrów dalej, jest pusto, nikt po prostu tam nie idzie.
No ale tam za bardzo z grillem nie można.
No tak, ale na spacer można się przejść po tym grillu. No mam nadzieję, że może chodzą. Ale byłam kiedyś na Wielkanoc właśnie tam, gdzie było full ludzi, a w rezerwacie pustka. No każdy czegoś innego potrzebuje od lasu. O tym możemy rozmawiać jeszcze 3 godziny. Na pewno wrażliwość też wzrasta, czyli ludzie widzą inne rzeczy, pokazujemy jakieś urokliwe zakątki. My nie jesteśmy przyrodniczkami, ale już umiemy wypatrzeć drzewo biocenotyczne, zatrzymać się przy jakimś bardziej omszałym drzewie, czy przy tak zwanym martwym drewnie, które jest bardzo żywe, jest bardziej żywe może od żywego. Fotografujemy sobie grzyby, patrzymy przez lupki i ludzie się zatrzymują i wzrasta ich wrażliwość. I potem mówią, że dziękują nam, bo oni po prostu przelatywali przez las biegiem, bo są biegaczami, a tu przeszli powoli. Cała rzecz na tym polega, żeby ludzie po prostu poszli do lasu, jakkolwiek, może nie quadami, na to się nie zgadzamy, na motokrosy też się nie zgadzamy, ale rowerem, pieszo, zachęcamy, czy kajakiem po rzeczkach puszczańskich. Są to naprawdę wspaniałe miejsca.
Poza tym, jeżeli chodzi o to, co pani powiedziała właśnie o działania nadleśnictw, to oczywiście jest to prawda, że jest wiele wiat, wiele parkingów, które faktycznie są zadbane i o które nadleśnictwa zabiegają. Natomiast jeżeli pójdziemy szlakami pieszymi, rowerowymi, to często zobaczymy, że są przy nich bardzo rozległe zręby. I to zwłaszcza w lasach sosnowych są to zręby ciągnące się naprawdę na dość dużych odległościach. I to bardzo zmienia nasze postrzeganie lasu, zmienia perspektywę i chyba przynajmniej w moim przypadku zasmuca mnie to, szczerze powiedziawszy. I chociaż wiem, że tak wygląda gospodarka leśna i że ten las zostanie posadzony na nowo, to jednak wydaje mi się, że w miejscach, które są najbardziej użytkowane turystycznie, czyli właśnie przy szlakach, przy polach namiotowych, przy kempingach, jednak ta funkcja społeczna powinna być priorytetowa. I te walory krajobrazowe lasu też powinny być utrzymywane i traktowane priorytetowo. No nie zapominajmy, że turystyka też jest dziedziną gospodarki i że ludzie przyjeżdżają tutaj do Puszczy Knyszyńskiej, do Puszczy Białowieskiej, do Puszczy Augustowskiej, żeby się cieszyć pięknem krajobrazu. My też staramy się zwracać leśnikom uwagę na te aspekty z różnym skutkiem, no ale dalej, tak jak Ela powiedziała, próbujemy.
Bo nawet postrzeganie leśnictwa słabnie w momencie, kiedy jedziesz rowerem, wczoraj byłam dookoła Wyżar, po szlaku czerwonym i po prostu zrąb wielkości kilku hektarów, na prawo i na lewo. Wtedy od razu przychodzi taka myśl, dlaczego? Że chociaż przy tej drodze kawałek lasu mógł zostać. My też prowadzimy rozmowy z nadleśnictwem akurat teraz do Ilidy, żeby przy popularnych szlakach, które żeśmy same zmapowały, My to wszystko robimy samodzielnie. Leśnicy nam w tym nie pomagają, żeby chociaż jakieś bufory zachować. Tam, gdzie się jeszcze da. Droga na Majówkę na przykład była jeszcze 10 lat temu zielona, miała drzewa na prawo i na lewo, teraz mamy zręby. I gdyby zostawili bufory, nawet postrzeganie leśnictwa byłoby pozytywniejsze. Tłumaczymy, no, z różnym skutkiem.
Po prostu jesteście z perspektywy zwykłego obywatela osobami, które się interesują tematem i jako obywatelki tego kraju, do którego należą te lasy, staracie się dać wyraz swoim potrzebom i zapatrywaniom.
Tak, dokładnie, nawet używamy tego samego słowa. Kim pani jest? Jestem obywatelką. Wiele razy to powiedziałam leśnikom.
Ale też mamy głębokie poczucie, że występujemy nie tylko w swoim imieniu, ale też w imieniu, no naprawdę myślę, że setek ludzi, którzy jakby no, nie umieją czy nie potrafią wyrazić tego, nie wiedzą w jaki sposób, ale mają podobne potrzeby jak my i podobne oczekiwania też wobec leśników, no, na których jako społeczeństwo scedowaliśmy właśnie zajmowanie się lasami, nie tylko pozyskiwanie drewna, ale też liczymy na jakieś zrozumienie naszych potrzeb, które staramy się wyrazić w jak najjaśniejszy sposób.
Mój tato był leśnikiem, to ja wiem, jak to wygląda. Jeszcze starej daty leśnikiem, więc to nie jest takie hop-siup.
W zgodzie z naturą.
Oczywiście zarządzanie lasem to jest gruby temat i no wiadomo, że pozyskiwanie drewna to jest część tej historii, ale wiele krajów postawiło na pozyskiwanie drewna i tak jakby z perspektywy nie tylko ekologicznej trochę na tym tracą. To już jest też dyskusja dosyć duża, co się dzieje w Niemczech chociażby przez te monokultury, które oni bardzo solidnie i porządnie, jak to Niemcy wyhodowali. Też fajnie by było sobie przypomnieć, że my mamy głos w bardzo wielu sprawach i że nas nauczono, że no tak, no ale nauczono nas, że nic nie rób, jakoś to będzie. Nie?
Na przykład konsultacje, tak? Nadleśnictwo ogłasza konsultacje, możemy brać w nich udział, bo to jest też nasz głos. Wysyłamy te nasze głosy i dostajemy odpowiedź, że głosy zostały nieuwzględnione. Człowiek raz, drugi, trzeci tak zrobi, pomyśli sobie, po co ja się trudzę, tak? Skoro głos nie jest uwzględniony. My zakładamy, że może dziś nie uwzględniony, ale może daje do myślenia leśnikom. Chodzi tutaj właśnie o to odwrócenie priorytetów, bo ludzie nie są przeciwni gospodarce leśnej typu pozyskanie drewna, no bo każdy z drewna korzysta, to co ja mówię. Pozyskujcie drewno, tylko niekoniecznie tam, gdzie to dzisiaj robicie. To nie muszą być bioróżnorodne stare lasy, to nie muszą być stare dziuplaste graby, stary, prawie naturalny, zbliżony do naturalnego, las mieszany, gdzie jest domieszka sosny i mówi się, że on jest spinetyzowany. My już się nauczyłyśmy tego słownictwa w ogóle, współpracując z leśnikami, czyli trzeba by usunąć sosny. Powinien to być las liściasty, ale jednocześnie usuwa się graby, klony i dęby. I my tego nie rozumiemy. Zadajemy non-stop to pytanie leśnikom. Ciekawa jestem właśnie, co by powiedział na to leśnik starej daty. Wydaje mi się, że leśnicy starej daty podchodzili inaczej, bo jest w Puszczy Knyszyńskiej mnóstwo ogromnych, starych drzew, które jakoś się uchowały. Jak się uchowały? Dookoła jest las wycięty, posadzone są młode drzewa, ale co jakiś czas widzimy ogromne stare drzewo, czyli leśniczy, który wyznaczał, te drzewo oszczędził. Dzisiaj...
A tak, harwester tak, nie wybiera.
Nie wybiera. Kto jeżeli zostawi jakąś biogrupę, jedną samotną sosnę, która potem się zamienia w jedną suchą sosnę i tak to wygląda.
Kto kiedykolwiek widział, jak pracuje harwester, nie zapomni tego nigdy.
Tak, to ja. Od tego się zaczęło. Właśnie. 2017
Właśnie.
Rok.
To też technologia, która porządkuje nasze życie. Chciałabym, żeby zostało podkreślone, że to nie jest inicjatywa, która jest przeciwko temu, co robią leśnicy. To jest głos, który mówi i dołącza do tego sposobu dbania o dobro, którym są nasze lasy, żeby było bardziej, jak się tylko da, nastawione na to, żebyśmy sobie mogli po nich hasać i korzystać z różnorodności tego, co nam przynosi
ta
ziemia.
Możemy jeszcze o hasaniu porozmawiać dużo.
Jak możemy hasać, żeby było najfajniej, żeby też zarazić takim hasaniem tych, którzy jeszcze nie hasają.
No kto co lubi.
No właśnie, no ale namówić tych, którzy już zjedli grilla, żeby jednak poszli do lasu na spacer, bo?
No bo będzie im lepiej żołądek na przykład pracował po tym grillu.
Praktycznie. proste.
Tak, ja jestem praktyczna. No kto co lubi? Wydaje mi się, że jak ktoś nie lubi przyrody i natury i nie lubi komarów i nie lubi, boi się kleszczy, to i tak go się nie namówi. Non stop powtarzam, nie bójcie się kleszczy i dokładnie co trzeba zrobić. Hasania jest mnóstwo. Ja na przykład byłam pasjonatką biegania po lesie. Nawet teraz już zaczęłam chodzić dużo wolniej. Tak zwane no, spacery już teraz uprawiam. Z premedytacją. Właśnie po to, żeby nie biec tak szybko i wchodzę w las nie w ścieżki. Na azymut, nie wiem jak to nazwać. No są jeszcze przecież marsze na orientację. O czym ludzie w ogóle nie wiedzą. W Puszczy Knyszyńskiej jest chyba kilkanaście map zrobionych przez leśników i sieć punktów na stałe ustawionych w lesie. Świetna zabawa. Parę razy robiłam takie jako impreza społeczna, czyli zapraszałam ludzi. Podobało się. Niektórzy złapali bakcyla. Mapę się pobiera z internetu. Punkty są w lesie na stałe. Drukujesz sobie mapę lub nawet możesz ją mieć w telefonie. Idziesz do lasu i szukasz punktów.
W takich wyprawach jest też bardzo fajny element rywalizacji, ponieważ jak ostatnio byliśmy, to ludzie w różnym wieku, różnej płci się zaangażowali bardzo i rywalizowaliśmy wręcz ze sobą właśnie w znajdowaniu tych punktów kontrolnych. Także to taka fajna zabawa.
Było tak mniej więcej, każdy patrzył na tą mapę i każdy chciał znaleźć ten punkt koniecznie pierwszy. Świetna zabawa, naprawdę.
Warto nawet, nie wiem, podjechać samochodem do jakiegoś punktu, właśnie do mostu, no i zacząć wyprawę chociażby z takiego miejsca, albo przynajmniej zacząć patrzeć na tą rzekę i zacząć się wsłuchiwać w las, w wodę, w przyrodę. No i wtedy myślę, że można się tym zafascynować naprawdę i zacząć spacerować, zacząć jeździć rowerem. Także wszystko powoli, powoli.
Pomoczyć nogi.
Jako inicjatywa Supraśl Las. Mhm. Jesteście otwarci na to, żeby z wami pogadać, żeby się dopytać o różne rzeczy, można was znaleźć na Facebooku.
Jesteśmy otwarci na rozmowę z każdym.
Organizujemy co jakiś czas spacery takie, na które przychodzi kilkanaście, no ile, 20, 30 osób. I to właśnie to jest też fajny sposób na to, żeby pokazać ciekawe zakątki Puszczy Knyszyńskiej, no i porozmawiać o tym, jak my widzimy las, jak oni widzą las, jakie są punkty styczne, do czego dążymy, czego pragniemy. To pojawia się na naszym fanpage'u inicjatywa Supraś Las, zapraszamy.
Lasy dla nas, Białystok i okolica. To jest strona, skupia się tylko na lasach w Białymstoku i na najbliższym otoczeniu Białegostoku.
Małe kroki prowadzą w gruncie rzeczy do celu, tylko trochę wolniej. No ale co tam, raz się żyje, jak to niektórzy mówią. Ale tej rozmowy można posłuchać nie tylko raz. Proszę zaglądać na radiobiałystok.pl / w zgodzie z naturą. Bardzo dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Miłka Malcan.
W zgodzie z naturą. W Polskim Radiu Białystok.